Datownik. Datownik. Dobry wieczór Państwu, kłaniają się Wam nisko Piotr Król zza konsolety i Paweł Błędowski sprzed mikrofonu. Dzisiaj głównym bohaterem tego programu będzie muzeum. Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Wyjątkowe miejsce, którego nie muszę chyba przedstawiać miłośnikom literatury. Dodajmy, że to także oddział Muzeum Narodowego w Lublinie. Ta placówka, proszę Państwa, została otwarta 17 czerwca w 1928 roku w dawnej pracowni pisarza, a to oznacza, że dokładnie dziś mamy 94. rocznicę tego wydarzenia. O historii, ale także zbiorach tej placówki porozmawiam dzisiaj w Datowniku z jej kierownikiem, historykiem literatury, panią profesor Moniką Gabryś-Sławińską. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Bardzo się cieszę, że znalazła pani czas i ogromnie za to dziękuję, mimo długiego weekendu. Zatem zacznijmy od początku. Kiedy rozpoczął się romans Żeromskiego z Nałęczowem? Domyślam się, że to było związane z podjętą przez niego pracą w tym mieście.
Tak, dokładnie. Romans Żeromskiego z Nałęczowem zaczął się 10 września 1890 roku, kiedy młody wówczas przyszły jeszcze tak naprawdę pisarz, przyjechał do Nałęczowa po to, aby uczyć dzieci inżyniera Michała Górskiego, ówczesnego właściciela dóbr nałęczowskich, udziałowca zakładu leczniczego. Przyjechał dzięki wsparciu tak naprawdę przyjaciela z lat szkolnych Jana Strożeckiego. Jego sytuacja, kiedy przyjeżdżał do Nałęczowa, była, bym powiedziała, no, nieciekawa. To znaczy nie miał już domu rodzinnego. W roku 1888 porzucił szkołę weterynaryjną. W związku z tym etap edukacji miał właściwie też za sobą.
Tak.
Zabezpieczenia finansowego nie miał. Marzenia o byciu pisarzem oczywiście były, ale na razie, czyli w tym wrześniu 1890 roku, nic nie wskazywało na to, że no, uda się je zrealizować. Dodatkowo młody Żeromski, który po matce odziedziczył słabe zdrowie, no, borykał się również z kłopotami zdrowotnymi. W związku z tym ten przyjazd do Nałęczowa, to można by było powiedzieć, była taka no, właściwie ostatnia deska ratunku. Miał pracę, miał zapewniony byt, no i miał nadzieję na podreperowanie wątłego zdrowia. Zatem romans zaczynał się, powiedziałabym, tak dosyć trudny, w sposób dosyć trudny, ale Nałęczów w tamtym czasie to było miejsce naprawdę niezwykłe. Tutaj przyjeżdżały ważne postaci życia kulturalnego Polski. Mm-hmm. Tutaj naprawdę dużo się działo. Można było spotkać sławnych ludzi, takich jak Bolesław Prus, który przecież do Nałęczowa przyjeżdżał przez 28 sezonów. Można było spotkać Sienkiewicza. Można było brać udział w wyjątkowych koncertach, wydarzeniach kulturalnych. No i można było bywać w domach nałęczowskich. Wśród tych ważnych domów niewątpliwie znajdował się dom Konrada Chmielewskiego, współzałożyciela zakładu leczniczego. A Konrad miał piękną pasierbicę. Pasierbicę, która już wówczas była wdową. Pasierbicę, która była szanowana, lubiana i która postanowiła pomóc młodemu guwernerowi. Tak się jakoś złożyło, że kobieta, która szukała odpowiedniej kandydatki na żonę dla Stefana, ostatecznie sama została jego żoną.
Mówimy oczywiście o Oktawii, prawda?
Tak, tak. Mówimy oczywiście o Oktawii. O Oktawii, która była kobietą niezwykłą i dzięki której mamy dzisiaj w Nałęczowie, no właśnie, mamy to piękne muzeum, które liczy już 94 lata. Oktawii, która jeszcze za życia zadbała o to, aby naród polski Muzeum Stefana Żeromskiego miał, ponieważ tak jak pan mówił, 17 czerwca 1928 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Muzeum Stefana Żeromskiego.
Czyli 3 lata po śmierci pisarza.
Tak, 3 lata po śmierci, a niespełna miesiąc przed śmiercią Oktawii. Oktawia zmarła 10 lipca, zatem jeszcze przed śmiercią zdążyła uporządkować sprawy związane z muzeum, wyznaczając wykonawców tej swojej ostatniej woli, jednocześnie opiekunów muzeum w postaci zięcia Jana Witkiewicza, Wacława Sieroszewskiego oraz Antoniego Patkowskiego, który był przewodniczącym sekcji powszechnych uniwersytetów regionalnych, bo to właśnie tej sekcji niejako zapisała Oktawia chatę razem z działką, razem z mauzoleum, przeznaczając te wszystkie dobra na muzeum z prośbą, aby właśnie to muzeum służyło, i to wyraźnie wpisała w akcie fundacyjnym, narodowi polskiemu. Zatem zachowała się w sposób niezwykły, bo przekazując chatę, ogród, mauzoleum, przekazała również swoje naprawdę najcenniejsze pamiątki związane z mężem i nieżyjącym już wówczas od 10 lat.
Synem Adamem. Wspomniała pani profesor także o postaci Jana Witkiewicza, niezwykle ważnej dla chaty, dla muzeum, bo przecież on był architektem. Żeromski znał go wcześniej, prawda? Oni razem mieszkali chyba przy tej samej ulicy w Warszawie.
Tak, panowie znali się wcześniej, aczkolwiek jakby nic nie wskazywało na to, że ich losy tak mocno się powiążą. Żeromski chciał stworzyć w Nałęczowie swoje miejsce na ziemi. Tak naprawdę będzie to jego pierwszy własny i na wiele, wiele lat właściwie jedyny dom. I poprosi o stworzenie projektu właśnie Jana Koszczyca Witkiewicza. Miała być to też taka próba przełamania stylu szwajcarskiego, który wówczas w Nałęczowie był stylem dominującym. Mówi się o tym, że była to próba stworzenia takiego rodzimego stylu, dla którego punktem wyjścia był styl góralski.
Zakopiański, tak.
I Witkiewicz rzeczywiście zrobił przepiękny projekt, nadzorował budowę, a po tak zwanej drodze zakochał się w pasierbicy Stefana, która niedługo później, bo w 1908 roku, została jego żoną. Przy okazji zarówno Nałęczów, jak i Żeromscy zyskali w Witkiewiczu wiernego przyjaciela i człowieka, który zadbał o muzeum Stefana Żeromskiego, no i przyczynił się do tego, że w przestrzeni Nałęczowa pojawiły się inne obiekty w stylu zakopiańskim. Także był to niesamowity zbieg okoliczności, a jednocześnie pięknie splotły się dwie historie. Witkiewicz pilnował muzeum. To między innymi Janowi Witkiewiczowi, oczywiście również jego żonie, zawdzięczamy to, że w trakcie II wojny światowej muzeum właściwie nie zostało zrabowane, ponieważ rodzina Witkiewiczów zadbała o to, żeby zbiory muzeum zostały przekazane do Lublina. Tutaj zostały one oddane na przechowanie rodzinie Łopacińskich. Zadbali również Witkiewiczowie o to, aby znalazła się opiekunka, która pilnowała chaty. Jest to budynek drewniany, w związku z tym no, w trakcie wojny wszystko się może z takim budynkiem wydarzyć. I mamy taką opowieść, wiemy to z relacji Witkiewiczów, że kiedy pojawili się Niemcy, którzy chcieli wejść do chaty, zobaczyć, co tam się dzieje, ta właśnie pani Dębalowa, która sprawowała pieczę nad budynkiem, zgodnie zresztą z prawdą powiedziała, że do tego budynku lepiej nie wchodzić, ponieważ ktoś tam umarł na gruźlicę.
A Niemcy się tego bali panicznie, podobnie jak tyfusu.
Tak, Niemcy zrezygnowali w efekcie. Z wojny wyszła chata, bym powiedziała, bardzo obronną ręką. Pojedyncze wybite okna, troszkę wyciętych drzew, zniszczona furtka. To naprawdę niewielka cena, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co zdarzyło się z innymi naszymi zabytkami. W związku z tym Witkiewiczowie okazali się niezwykle przewidujący i rzeczywiście zadbali o to dziedzictwo Oktawii i Stefana.
Przygotowując się, pani profesor, do naszej rozmowy, natknąłem się taki list Żeromskiego do Oktawii, wówczas jeszcze nie żony, a narzeczonej, i on pisał tak. Myślałem kiedyś, siedząc obok budującego się domu, jakie by to było dobro wznosić dla siebie i swoich drogich drewniany dom. Dom jest dla człowieka jakby częścią tej istoty, to też najbardziej brak tej części odczuwają tacy jak ja, co nie mieli prawie rodzinnego domu, bo rzeczywiście najpierw zmarła mama, później szybko tata i ten dworek w Ciekotach musiał opuścić Żeromski. Trochę potrwało, zanim zrealizował to swoje marzenie, no ale w 1905 roku stało się rzeczywistością.
Tak, i to rzeczywistością, bym powiedziała, niesamowitą, bo chata, do której wszystkich państwa serdecznie zapraszam, jest naprawdę miejscem niezwykłym. kiedy przekraczamy próg chaty, mamy wrażenie, że właściwie przenosimy się w czasie i rzeczywiście wchodzimy w świat Żeromskiego. Świat, który no, właściwie zatrzymał się. Możemy obejrzeć w chacie zarówno te przedmioty, których na co dzień pisarz używał, jak i meble, które mu towarzyszyły. Możemy zobaczyć przepiękne portrety Żeromskiego i jego najbliższych. Możemy tak naprawdę jakby zanurzyć się w tym świecie pisarza i zobaczyć, co dla niego jest ważne, bo przecież w tych bibelotach, które my też gromadzimy, w pamiątkach rodzinnych kryje się nasza historia i tę historię można w chacie odkrywać. A jeśli jeszcze uświadomimy sobie, że rzeczywiście w tej przestrzeni Żeromski siedział. Tu przy biurku, biurko również w chacie się znajduje, pisał między innymi Dzieje grzechu, Słowo o Bandosie, Róże czy Dumę o Hetmanie. To tak naprawdę wchodzimy w intymny świat pisarza, w tym jego najbardziej osobistą przestrzeń, w której przeżył najszczęśliwsze, a jednocześnie chyba też najtrudniejsze, najtragiczniejsze momenty swego życia. Bo tu mógł patrzeć, jak rośnie jego ukochany syn Adam. Tu razem z nim spędzał czas, tu spotykał się z przyjaciółmi, spędzał długie godziny na rozmowach i przyjacielskich żartach. Po to, żeby w 918 roku w tej właśnie chacie, na łóżku, które również znajduje się w muzeum.
To jest tylko jedna izba, dodajmy. Łóżko jest dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wszystkie pozostałe sprzęty.
W tym samym. Staraliśmy się nic nie zmieniać. Zresztą stare fotografie pokazują, że no meble w większości stoją tam, gdzie stały. Są jakieś drobne zmiany w aranżacji związane na przykład z przewieszeniem jakiegoś obrazu ze względu na konieczność ochrony tego dziedzictwa, które mamy. Światło nie jest najlepszym przyjacielem rysunków i obrazów. Ale łóżko stoi dokładnie w tym samym miejscu i na tym właśnie łóżku, które kiedyś służyło pisarzowi, umierał jego jedyny syn. W związku z tym chata była również świadkiem tego naprawdę najtrudniejszego w jego życiu doświadczenia utraty ukochanego dziecka.
Zwykle było tak, pani profesor, że tam, gdzie pojawiał się Żeromski, tam pojawiało się bardzo intensywne życie kulturalne. Tak było kilkanaście lat później w Zakopanem, prawda? Kiedy on stał się nawet prezydentem słynnej Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. W Nałęczowie wcześniej było podobnie. Też gromadził wokół siebie tam ludzi kultury.
Tak. Szczególnym okresem będą lata 905-7, czyli ten moment fermentu rewolucyjnego w Królestwie. Kiedy rzeczywiście rozpoczyna się intensywna praca na rzecz społeczeństwa, to będą akcje edukacyjne, to będzie powstawanie szkół, to będzie zaangażowanie się pisarza w stworzenie ochronki, czyli przedszkola dla nałęczowskich dzieci. Przedszkola, które myślę, że też warto powiedzieć, przetrwało ponad 90 lat. Przedszkola, w którym dzisiaj, w tym budynku, dzisiaj jest Muzeum Bolesława Prusa.
Prusa,
który był świadkiem na ślubie Oktawii i Stefana, który znał zarówno Oktawię, jak i Stefana. Prusa, który fotografował małego Adasia, czyli te dwie historie i tych dwóch wielkich pisarzy w Nałęczowie się spotykało.
Czyli Prus też bywał w tym domu, tak?
Czy bywał w chacie do końca, nie wiem, można przypuszczać, że pewnie tak. Z tego względu, że był bardzo zaprzyjaźniony z Oktawią i utrzymywał stosunki towarzyskie z tą rodziną. W związku z tym możemy podejrzewać. Nie mamy poświadczeń takich, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że Prus, który bywał gościem Oktawii, nigdy do chaty nie zajrzał.
W 1924 roku prezydent Mościcki podarował 3-pokojowe, jeśli dobrze pamiętam, mieszkanie w Zamku Królewskim Stefanowi Żeromskiemu. Czy po 1924 roku, jeszcze w tym ostatnim roku życia, Żeromski odwiedził Nałęczów, czy nie wiemy tego?
To jest bardzo trudne. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Pan profesor Zdzisław Jerzy Adamczyk, który jest najwybitniejszym badaczem zajmującym się biografią Stefana Żeromskiego, starał się prześledzić te związki Żeromskiego z Nałęczowem. Przypuszcza, że mógł w latach 20. jeszcze w Nałęczowie bywać. Na pewno Żeromski był w 22 roku, kiedy było przeniesienie ciała Adama z cmentarza do mauzoleum. Zapewne musiał również później bywać w związku z zamykaniem pewnych nałęczowskich spraw. Czy w 24 jeszcze był w Nałęczowie, trudno mi odpowiedzieć. Na pewno myślą bywał, ponieważ utrzymywał również kontakty listowne z Witkiewiczami. Czy był fizycznie, nie wiemy niestety.
Jeśli ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nigdy nie odwiedzał Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, tak jednym zdaniem, pani profesor, jakby pani zachęciła? Czy to przeniesienie się w czasie to jest właśnie ta największa atrakcja?
Największą atrakcją jest to, że jest to dom pisarza, który bardzo długo swojego domu nie miał i który w Nałęczowie odnalazł i szczęście, i spokój, i który z Nałęczowem zdecydował się związać swoje życie, a w chacie możemy ślady tych związków znaleźć i możemy zobaczyć, jak ten świat z przełomu wieków naprawdę wyglądał.
Pięknie dziękuję za te rozmowy. Jestem pewien, że wielu słuchaczy już planuje kolejną wycieczkę do Nałęczowa. Moim gościem była historyk literatury, także kierownik Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, pani profesor Monika Gabryś-Sławińska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.